10 lat, 163 km, a pokonuje się go średnio w 15 godzin. Kiedy oddano go do użytku w 1869 roku, skrócił trasę z Londynu do Bombaju o jakieś 7,5 tysiąca km. Komfortowy transport między Morzem Czerwonym a Morzem Śródziemnym marzył się niejednemu. Pod koniec XVIII wieku wyznaczony przez Napoleona inżynier błędnie założył, że różnica między poziomami wód obu mórz wynosi 10 metrów. W rzeczywistości nie ma żadnej różnicy, zatem powtarzanie, że śluzy na kanale są koniecznością, było wielokrotnie powtarzanym i utrwalanym mitem przez niemal pół wieku. Dopiero w drugiej połowie lat 30. XIX wieku w zachwyt popadł Ferdynand de Lesseps. Konsul Francji w Aleksandrii był przekonany, że utworzenie kanału Sueskiego jest wykonalne. Tak również zaczęli myśleć nagromadzeni w paryskiej spółce przedsiębiorcy z Anglii, Niemiec, Austrii oraz Francji. Wywęszyli w tym niezły interes. Lesseps uzyskał pozwolenie na rozpoczęcie prac od Imperium Osmańskiego, bo jeszcze w 1854 roku Egipt stanowił część tego imperium. Francuscy akcjonariusze się ucieszyli, a Brytyjczycy zgniuśnieli w swojej nieufności do całego projektu. Uważali, że to strata czasu. Początkowo do roboty zaprzęgnięto niewolników, jednak z nich z czasem zrezygnowano. Powstała kolejka parowa celem sprawniejszego wyzbywania się urobku. Pojawiają się z czasem liczni budowniczowie z Europy, w tym Polacy. Wypadałoby wymienić przynajmniej Stanisława Janickiego, wspaniałego hydrotechnika, czy przyszłego kierownika robót na kanale Sueskim, pana Mieczysława Geniusza. Tak, był na tej budowie geniusz. Jakieś 25 tysięcy robotników musiało mężnie stawić czoła licznym epidemiom febry czy cholery. Uroczyste otwarcie 17 listopada 1869 roku swoją obecnością zaszczycili cesarz Franciszek Józef z cesarzową Eugenią. A ciekawe, że 13 lat później, w 1882 roku, sceptyczni i nieufni Brytyjczycy wykupili mnóstwo akcji, dzięki czemu objęli pełną kontrolę nad kanałem Sueskim. Tak ważny i strategiczny punkt o wielkim znaczeniu na skalę globalną stanowił punkt zapalny konfliktu, który miał się rozegrać dopiero w drugiej połowie XX wieku. Powróćmy jednak do wielkiego otwarcia kanału. Cóż to musiało być za wydarzenie? Na wody kanału wpłynął jacht La Igle, gdzie wszystkiemu bacznie przyglądali się francuska cesarzowa Eugenia, żona Napoleona III, czy właśnie wspomniany cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef. Właśnie otwarto nową drogę wodną między morzami Śródziemnym i Czerwonym. Wieczorem wielcy tego świata uczestniczyli w niebywałym spektaklu elegancji i przepychu. Podczas wieczoru pełnego wrażeń, w specjalnie z okazji otwarcia kanału, wybudowanym zamku, gdzie sama cesarzowa była tak oczarowana, że z zachwytu wysłała depeszę do męża, gdzie pisała, że jeszcze w życiu niczego podobnego nie widziała. Wszystko się Egiptowi podobało do czasu, kiedy Anglicy nie wykupili udziałów. Wówczas Egiptowi zakręcono kurek z pieniędzmi pływającymi do budżetu i pozostało im nic innego, jak biernie przyglądać się Brytyjczykom, jak ci bez skrupułów czerpali pełnymi garściami z ich rentownego kanału. Kompania brytyjska kuła w oczy, była początkowo kamykiem w bucie każdego egipskiego nacjonalisty, który z czasem stawał się coraz bardziej niewygodny, aż w końcu niektórzy nacjonaliści zaczęli postulować, że należałoby tego uciążliwego kamyka się pozbyć. Egipscy nacjonaliści powiedzieli, że już dłużej nie będą tolerowali takiej sytuacji. 26 lipca 1956 roku prezydent Egiptu Nasser na całe 12 lat przed upływem dzierżawy znacjonalizował kanał Suezki, by uznać fundusze na budowę tamy w Asuanie, których odmówiły mu USA. Dotąd stanowiący faktycznie eksterytorialną drogę wodną pod zarządem faktycznie brytyjskim. Organizacja Narodów Zjednoczonych zatwierdziła nacjonalizację, ale pod trzema warunkami. Po pierwsze, żegluga miała być swobodna. Po drugie, miała być swobodna dla wszystkich statków. Po trzecie, oznaczało to tym samym, że miała być również swobodna żegluga zapewniana dla statków izraelskich, co niekoniecznie zebrało ogromną rzeszę fanów w Egipcie. A że Izrael nie do końca był wielkim fanem Egiptu, oba kraje jakoś tolerowały się wzajemnie do czasu, jednak kiedy to w trosce o swoje interesy na Bliskim Wschodzie europejski tandem w składzie Wielka Brytania i Francja nie namówił Izraela do ataku na Egipt. Plan był dość prosty. W trakcie rozgorzałego, tragicznego konfliktu Francja ramię w ramię z Wielką Brytanią miała wjechać na białym koniu, pogrozić palcem, że nie tak się przecież rozwiązuje konflikty. A dzięki takim negocjacjom nieprzychylnego europejskim interesom prezydenta Nassera by usunięto, a kontrola nad kanałem byłaby podtrzymana. I tak jak to klasycznie bywa z planami, wszystko super prezentowało się na papierze. Ludzie na górze klepali się po plecach. Jakich to wspaniałych planów to oni nie potrafią stworzyć? Podczas gdy w rzeczywistości nie wypalił, pozostawiając po sobie promieniujący wstyd i powracającą goryczkę porażki. To, co miało sprawić, że Wielka Brytania i Francja mieli odzyskać kontrolę nad kanałem Suezkim, rozpoczęto atakiem wojsk izraelskich 29 października 1956 roku. Co ewidentnie zaskoczyło prowodyrów całej akcji, Izraelczycy nie zasypywali gruszek w popiele. Błyskawicznym atakiem zajęli Strefę Gazy oraz Sharm el-Sheikh. Dopiero na następny dzień europejscy prowodyrzy wystosowali apel do obu stron konfliktu o przerwanie działań wojennych, wycofanie wojsk, zawieszenie broni, a 31 października ląduje nawet desant brytyjskich i francuskich spadochroniarzy, przyczyniając się walnie do tego, że po upływie zaledwie tygodnia pokonany Egipt akceptuje zawieszenie broni. Tylko że ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie wyciągali butelek szampana. Cały kryzys suezki zakończył się kompletną kompromitacją zarówno Paryża, jak i Londynu. A dlaczego? Są dwa główne powody. Pierwszym powodem byli Rosjanie, drugim Amerykanie. Moskwa jawnie i dość ostro zagroziła, że użyje siły, jeśli brytyjskie i francuskie wojska się nie wycofają. Waszyngton zaś nie poparł swoich europejskich sojuszników. Ba, poparł. Amerykanie mieli zamiar potępić agresorów przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Sprawa była przegrana. Ze spuszczonymi głowami połączone siły brytyjsko-francuskie opuściły tereny kanału, a Izrael został zmuszony oddać zajęte przez siebie tereny. Egipt był górą, odzyskał kontrolę nad kanałem, natomiast Związek Sowiecki nieoczekiwanie zyskał sobie nowego przyjaciela, szczególnie po zaproponowaniu Nasserowi pomoc przy budowie Tamy Asuańskiej. A wszystko dlatego, że kanał Suezki jest zyskowny. Władze egipskie roczne zyski z kanału Suezkiego oceniają na jakieś 5 miliardów dolarów. Szacuje się, że około 7-8% światowego handlu morskiego, zwłaszcza między Azją a Europą oraz Azją a wschodnim wybrzeżem USA, przychodzi właśnie przez kanał Suezki. Ponadto szlak ten jest głównym kierunkiem eksportu z Chin, zwłaszcza przewozów kontenerowych i ładunków masowych, na przykład rudy żelaza. Egipt w latach 2014-2015 wybudował dodatkowy odcinek kanału, tak zwany Nowy Kanał Suezki. Inwestycja została zrealizowana na długości 72 km za około 4 miliardy dolarów. Wybudowanie równoległej drogi umożliwiło jednoczesny ruch statków w obu kierunkach, co skróciło czas pokonywania trasy średnio z 22 do 11 godzin i znacznie zwiększyło przepustowość kanału. A na koniec warto jeszcze dodać, że tak jak wspominaliśmy, przy powstawaniu kanału pracował polski hydrotechnik Stanisław Janicki, który ściśle współpracował z Ferdynandem Lesepsem, kierownikiem całej budowy. Polak nadzorował pracę nad północną częścią drogi. Za swoje zasługi został nagrodzony najwyższym francuskim odznaczeniem, Wielkim Krzyżem Orderu Narodowego Legii Honorowej. I przypominam, że prawdziwym geniuszem stojącym za całym kanałem był inżynier Mieczysław Geniusz. Tak jest, prawdziwy geniusz. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie, prosto, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film by to nie zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jak to jest być geniuszem, ale prawdziwym geniuszem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.